Dzień dobry
Państwu. Pan Gawlik dojedzie, no niestety S3 póki co w budowie, jeszcze ten fragment, więc prosiłam, żeby się nie spieszył. Za dużo jest tych wypadków. No ale u nas chyba też będzie, nie? Zimno jest bardzo. Więc tak, startujemy. Dokładnie wczoraj, 29 listopada, minęły 2 lata, połowa kadencji, strasznie to szybko leci. Więc jest to taki, myślę, dobry powód, żeby się z Państwem spotkać i trochę pochwalić, przyznać do błędów, jak trzeba, i będą naciski, ale tak po kolei. Ponieważ ja nadzoruję ochronę zdrowia, zacznijmy od zdrowia. Faktycznie w ciągu tych 2 lat można powiedzieć, że finalizowaliśmy naszą konsekwentną pracę. Ja nadzoruję zdrowie od 8 lat, od 2008 roku i widać już efekty tego naszego planu, który konsekwentnie, z pełną determinacją realizujemy. 3. miejsce w Polsce pod względem indeksu sprawności. Niezależni eksperci na zlecenie Ministerstwa Zdrowia ocenili nasz region pod względem dostępności dla pacjentów, ale również zdrowia i jakości życia w naszym regionie i gospodarki finansowej. Ja często to powtarzam, więc na pewno Państwo wiecie, że wszystkie nasze jednostki się bilansują, nie są zadłużone. Mamy 4 spółki, ale co najważniejsze, właśnie w tej kadencji udało się utworzyć 1. klinikę w województwie lubuskim, a to z powodu uruchomienia kierunku lekarskiego i 1 października 2015 roku wystartowaliśmy zupełnie na nowym poziomie, w nowych standardach. Mamy klinikę, w tej chwili przekształcamy szpital w Zielonej Górze, w szpital uniwersytecki, ale to jak będą pytania, później dopowiem. Jest to, tu nie będę może wchodzić w szczegóły, bo za dużo jest tego materiału. I kierunek lekarski, tak? Ruszyła klinika 1 października i ruszył kierunek lekarski. Żeby tak się stało, samo się nie zrobiło. Musieliśmy zainwestować spore pieniądze w infrastrukturę do tego celu. Nie mieliśmy Instytutu Patomorfologii. Zarząd sfinansował budowę tego instytutu. Cały obiekt kosztował ponad 22 miliony złotych. Służy nie tylko studentom, bo mamy tam sale wykładowe, ale oczywiście również szpitalowi. Szpital nie miał takiego obiektu, tak wyposażonego i nowoczesnego. Można śmiało powiedzieć, że w Polsce Zachodniej nie ma takiego Instytutu Patomorfologii. Ale również wyremontowaliśmy zabytkowy budynek na terenie szpitala jako nasz projekt własny, systemowy. Jest piękny dziekanat, który służy studentom. I w ciągu tego roku, od 1 października 2015 do maja, przeszliśmy ocenę, taką standaryzację można powiedzieć. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego trochę tak na wyrost przyznało nam ten kierunek przy proteście wszystkich rektorów w całej Polsce, nie wierząc do końca, że spełniamy standardy i to się uda. I ocena wypadła znakomicie, bardzo dobrze, zarówno pod względem kadry, którą pozyskaliśmy bez problemu z całej Polski, jak również jeżeli chodzi o jakość kształcenia i warunki kształcenia, bo też przyznaliśmy środki finansowe na poprawę tych warunków dydaktycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ja przypomnę, że przez ten cały czas zatrudniałam doradcę do spraw uruchomienia kierunku lekarskiego. Był to pan Kotlęga, który przygotował wniosek do ministerstwa i cały czas czuwał nad jakością do tej aż oceny, do tej certyfikacji. Później się rozstaliśmy, jest w tej chwili ordynatorem szpitala w Głogowie. W wyniku tej certyfikacji uzyskaliśmy zgodę na zwiększenie liczby studentów podwójnie. I 1 października tego roku mamy już limit 120 studentów na każdym roku, plus no oczywiście co roku jest ich więcej. Staramy się w tej chwili o przekształcenie szpital uniwersytecki po to, żeby uzyskać większą dotację. Ona jest dużo większa, bo w ciągu całego cyklu kształcenia o 5 milionów złotych, ale oczywiście to też jest ważne dla samego szpitala. W tej chwili tworzymy kliniki, to już nie będą oddziały szpitalne, tylko kliniki, które są inaczej kontraktowane, chociaż jak to będzie z kontraktacją, to możemy na końcu, jak będzie czas, jeszcze powiedzieć, bo jest rewolucja w tej chwili w finansowaniu ochrony zdrowia, ale to oddzielny temat. I też niesłychanie ważne dwa tematy. Radioterapia, Centrum Matki i Dziecka. Priorytety, które sobie wyznaczyliśmy kilka lat temu, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Niesamowicie kosztowne inwestycje. Najpierw musieliśmy uporządkować ochronę zdrowia, czyli zlikwidować zadłużenia, poprawić te warunki podstawowe na wszystkich oddziałach i radioterapia musiała przejść wszystkie procedury. Plany działań, mapa potrzeb, pozytywna opinia wojewody, komitet sterujący i mimo tego, że przeciwko minister zdrowia głosował na komitecie sterującym jego ludzie, ale poparli nas samorządowcy, marszałkowie z innych województw, uzyskaliśmy pozytywną opinię. W trybie pozakonkursowym realizujemy te inwestycje. Komitet monitorujący w Lubuskim już też zatwierdził, a zarząd województwa na jednym z ostatnich posiedzeń ogłosił nabór wniosków. Termin chyba już upłynął złożenia wniosków, także w grudniu, w najbliższych dniach podpiszemy umowę na sfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego tej części infrastrukturalnej, czyli bunkrów. Natomiast akceleratory mamy w mapie potrzeb zapewnione, kupimy w ramach Narodowego Programu Walki z Chorobami Onkologicznymi Nowotworowymi. I tak samo Centrum Matki i Dziecka, pozytywna opinia wojewody, plany działań zatwierdzone przez ministra zdrowia, bo jest trudniej w tej chwili w ochronie zdrowia, koordynatorem jest minister zdrowia, my sobie nie możemy dowolnie inwestować w co chcemy. I Centrum Matki i Dziecka 92 miliony, koszt całkowity, będzie w trybie pozakonkursowym zakontraktowany w ramach regionalnego programu. Dofinansowanie z budżetu województwa. Już w tym roku przeznaczyliśmy po 4 miliony na każdą inwestycję. W przyszłym roku też po 4 miliony, bo już mamy projekt budżetu złożony do Regionalnej Izby i do Sejmiku. I pozostałe środki szpitale będą uzupełniały z własnych budżetów. Więcej tu nie będę tam w szczegółach opowiadać o tych inwestycjach, bo zagadam was na śmierć, bo tego jest... O pogotowiu oczywiście muszę powiedzieć. Niestety nie mogłam uczestniczyć przy przekazaniu bazy tymczasowej, bo akurat mieliśmy konwent marszałków na też tematy ochrony zdrowia, gdzie walczymy o pieniądze dla szpitali. To było ważniejsze, bo baza tymczasowa to jeszcze nie jest inwestycja gotowa, to jest kontener. Mamy decyzję, to jest najważniejsze, którą podjął jeszcze poprzedni minister, tu na zdjęciu pan Sługocki, na zakup helikoptera 29 milionów. To jest, proszę państwa, przykład, taki naprawdę super przykład, jak łapać chwilę i że szczęściu trzeba pomóc. Spotkaliśmy się z dyrektorem Lubuskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z panem Gałązkowskim w przylepie, gdy oddawaliśmy tutaj tą południową bazę pogotowia lotniczego. I poprosiłam, mówię, w końcu musimy na północy też tą bazę, bo cały czas zabiegaliśmy o dwie bazy. Kiedy będziemy budować na północy? Dyrektor mówi, nie ma szans, bo mam kasę, ale nie mogę się dostać do ministra rozwoju, jest potrzebna decyzja. Nie dadzą wam drugiej bazy, to kosztuje budowa z 5 milionów, utrzymanie 3 miliony, całe zespoły. Ale minister rozwoju jest od nas, Sługocki. I zadzwoniłam przy nim i rano o godzinie 8 już Gałązkowski był u ministra rozwoju. I w tym samym dniu, na drugi dzień, po otwarciu bazy w Przylepie, mieliśmy decyzję ministra rozwoju o zakupie helikoptera, podjął decyzję o przeniesieniu zaoszczędzonych środków finansowych z innych zadań, a helikopter kosztuje 29 milionów. Także rzutem na taśmę naprawdę się to udało. Potem oczywiście trzeba było jeszcze przekonać marszałków, bo można było zbudować 4 bazy w Polsce, a nie 16 dodatkowych, więc udało mi się to, pamiętam, w Poznaniu na konwencie przekonać kolegów, że najważniejsza jest baza w Gorzowie, bo to też jest dla północy. No i S3, A2, sieć naszych dróg, także w tej chwili naprawdę możemy powiedzieć, że jest, pod względem bezpieczeństwa jesteśmy chyba najlepiej wyposażonym regionem, jeżeli chodzi o bazy. Mamy 2 na południu, na północy małe województwo. Biorąc pod uwagę dostępność naszą transportową, cały kręgosłup komunikacyjny, jest to super rozwiązanie. No i powstała też pierwsza spółka w małych szpitalach, to jest ortopedia, to daje możliwości dodatkowych źródeł finansowania świadczeń leczniczych komercyjnych, tak, nie tylko w ramach kontraktu. No i dostępność transportowa. Omawiam te zagadnienia naszymi priorytetami, ponieważ w naszej strategii rozwoju województwa dostępność transportowa i teleinformatyczna wśród czterech priorytetów jest najważniejsza. I tutaj lokujemy potężne środki finansowe. Rozliczyliśmy tamtą perspektywę w tym roku. Wydaliśmy na drogi 630 milionów. Zmodernizowaliśmy 180 km dróg. A teraz w ciągu tych dwóch lat, tutaj pokazujemy tego półmetku, to też jest już ponad 100 milionów. W tym roku tylko, w 2016, Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi 70 inwestycji. Także jest to niesamowity boom inwestycyjny, nie tylko na S3, ale wszystkie te drogi regionalne, które łączą nasz region z autostradami A2, A4, z S3, są w budowie praktycznie. No i mosty, i obwodnice. I mamy oczywiście plany w trybie pozakonkursowym. W tej nowej perspektywie kontraktujemy już cały czas nowe projekty i wydatki będą na podobnej wysokości. Za chwilę oddajemy most Kwierzynie, tak? W grudniu?
To, znaczy, w grudniu będzie otwarty. Przekazanie
to do w szczegółach znaczy. Członkowie zarządu, ja tylko zasygnalizuję. Kolej to też dostępność transportowa, tak? Zakupiliśmy w ubiegłym roku dwa nowe pociągi, elektryczne zespoły, 42 miliony. Są to środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kupiliśmy w tej perspektywie 7 szynobusów. W ciągu tych dwóch lat to już tylko rozliczenia. Przypomnę, że co roku finansujemy przewozy regionalne wysokością 45 milionów. Jest to, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, największa pozycja w naszym budżecie. Jeżeli chodzi o autobusy, 25 milionów. Dopłacamy do zniżek, do biletów. No i lotnisko. Zakończone inwestycje, te kluczowe, które pozwolą na uzyskanie przez port lotniczy certyfikatu uprawniającego do zarządzania portem jako portem cywilnym. Port też jest wykorzystywany do operacji wojskowych i w ubiegłym roku lądowała tu szpica NATO, w tym roku również wojska amerykańskie. Mamy nadzieję, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku dużo się będzie działo. No to wszystko zależy już od tych umów międzynarodowych. W każdym bądź razie generał Mika bardzo tego pilnuje, żeby właśnie w Babi Most był tym portem, tą bazą dla wojsk NATO. Mamy wszystkie już rozliczone projekty, ILS, Meteo, terminal przylotów. No, będziemy musieli podjąć decyzję na budowę terminala, rozbudowę tego terminala odlotów, ale to już będziemy mówić, jak będziemy prezentować przyszłość, bo na razie rozliczamy się z tego, co przez dwa lata zrobiliśmy. No i kontrakt terytorialny. Niesłychanie ważny dokument, nad którym cały czas pracujemy. 30 projektów kluczowych, także wszystko jest przewidywalne. To, co mamy w budżecie, to, co Państwu prezentujemy. Budujemy zieloną krainę nowoczesnych technologii, poprawiamy dostępność transportową komunikacyjną i budujemy region zrównoważony pod względem terytorialnym i pod względem społecznym. W kontrakcie mamy projekty kluczowe na liście podstawowej i na liście warunkowej i tego się trzymamy. No niestety nie wszystkie te inwestycje znalazły się w rządowym programie Morawieckiego, stąd też nasza opinia, stanowisko zarządu, stanowisko też konwentu marszałków, co wyraziliśmy we wrześniu podczas konsultacji. Niestety nie mamy jeszcze odpowiedzi. I podstawowe narzędzie do realizacji i strategii, i kontraktu terytorialnego to jest regionalny program operacyjny. Ponieważ w kontrakcie terytorialnym niektóre inwestycje są wpisane do programów krajowych, a część z nich do regionalnego programu. W tej chwili mamy podpisanych 121 umów. No słaby poziom kontraktacji, 7,52.
Z każdym dniem
ale wczoraj właśnie na zarządzie podjęliśmy decyzję, podjęliśmy decyzję o zakontraktowaniu, bo jest już po ocenie, bardzo dużego projektu na szkolnictwo zawodowe. 140 milionów, cały projekt o wartości 170, wkłady własne 16 powiatów, to jest ta różnica. Także 140 milionów, o tyle nam teraz dojdzie na dniach. Umowa będzie podpisana 13 grudnia na szkolnictwo zawodowe. No i jeżeli chodzi o ZIT-y, też są złożone. Kostrzyńska, Gorzów, aglomeracyjna, Zielona Góra, także jesteśmy spokojni, że ten plan 20% do końca grudnia osiągniemy. Potężnym wysiłkiem, ale tak jak mówiłam tu na spotkaniu z wójtami, burmistrzami, krew i pot to są pieniądze, które muszą być zakontraktowane zgodnie z planem, a do końca pierwszego kwartału przyszłego roku wszystkie pozakonkursowe też muszą być zakontraktowane. Tu akurat się zgadzam z panem premierem Morawieckim, że nie ma na co czekać, bo widzimy, co się dzieje w Brukseli. O ZIT-ach. No Gorzów trochę się tam... Wczoraj zatwierdzaliśmy też harmonogram na przyszły rok wdrażania. 44 konkursy, no i ZIT-y też sobie jakoś tak chcą rozłożyć. ZIT gorzowski na późniejsze terminy, co w ogóle jest dla mnie niezrozumiałe. Ale my te terminy poskracaliśmy, jeżeli chodzi o zarząd województwa. Nie ma zgody na, skoro mamy przyspieszać na wydłużanie, uczymy cały czas naszych beneficjentów. Strzał w dziesiątkę to Lubuska Akademia Rozwoju. Zapisało się 250, nawet było dużo chętnych, więcej studentów. Czyli jak widać, jak się ktoś chce nauczyć, to nie ma problemu. Prezentujemy podczas tej Lubuskiej Akademii Rozwoju raz w miesiącu, jakie konkursy ogłaszamy, w jaki sposób przygotować projekty. Oprócz tego zapraszamy ekspertów. Ostatnio był Krzysztof Bielecki. Na następnym będzie pan Jacek Szlachta, znany państwu ekspert, który spotkałam się z nim w Krakowie w poniedziałek. Zaprosiłam go, żeby zaprezentował, co po 2020 roku. Jest takie stanowisko przyjęte przez na ostatnim posiedzeniu Konwentu Marszałków w zakresie polityki spójności wobec planu Junckera, tak? Bo nie zgadzamy się na to, żeby aplikować w Brukseli, a regiony pozbawić programów regionalnych. Także będziemy o tym rozmawiać już dzisiaj, co po 2020. I no, proszę Państwa, największe inwestycje w zakresie melioracji gospodarki przeciwpowodziowej. Zawsze mieliśmy największą pozycję wydatków majątkowych w budżecie, to drogi i mosty, obwodnice, a teraz pan Stasiu Tomczyszyn ma...
Zobaczymy do kiedy.
O, zapraszamy.
Zobaczymy do kiedy jeszcze.
No, takie są plany, żeby te zadania przeszły pod wojewodę, jeżeli chodzi o prawo wodne, ale nie jest to takie jednoznaczne. 500 000 000 z Banku Światowego zasili nasze inwestycje, duże inwestycje, o które się biliśmy od lat, a mianowicie zabezpieczenie Słubic, kolejny etap Nowej Soli, na Nysie Łużyckiej przewóz, żary na Żarce, też bardzo kosztowna, tam chyba ponad 40, nie? milionów. No i pan Roman Gawlik świetnie się wstrzelił akurat w swoje tematy. Jeżeli chodzi o politykę społeczną, doczekaliśmy się dobrych wskaźników, ciągle się tłumaczyliśmy z bardzo wysokiego bezrobocia w naszym regionie, a teraz mamy najniższe w Polsce. Na dzień dzisiejszy jest to 8,4. Oczywiście w dużych miastach Zielona Góra, Gorzów jest dużo mniejsze. W tym czasie, tych dwóch lat tej kadencji oddaliśmy, no teraz będziemy w grudniu w Szprotawie oddawać Kamień Wielki jeszcze trochę, dwa zakłady aktywizacji zawodowej. O projekcie mówiłam w zakresie szkolnictwa zawodowego. Zarząd zatwierdził we wtorek. Projekt będzie zakontraktowany 13 grudnia. Przygotowaliśmy też program dla młodych. Z uwagi na migrację, żeby sprostać tym wyzwaniom demograficznym, a program był prezentowany, więc nie będę go omawiać, przygotowujemy, i ja osobiście bardzo tego pilnuję, duży systemowy nasz projekt, którego liderem będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Budujemy 15 poradni pedagogiczno-psychologicznych w każdym powiecie. Znaczy nie budujemy infrastruktury, bo to mają wnieść starostowie, ale chcemy sfinansować tę działalność tych poradni, tak żeby młodzi ludzie mieli je pod ręką. No i w kulturze w przyszłym roku mamy już w budżecie 2 miliony. Cały czas prowadzimy przez te dwa lata dużą inwestycję w teatrze w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie rewitalizacji z własnych środków. Elewacja w tym roku, także pięknie ten obiekt się prezentuje. Również wszystkie pomieszczenia gospodarcze, garderoby, jakieś maszynownie, to wszystko jest zrobione. Została sala przepiękna, która będzie wykonana w przyszłym roku. Natomiast Teatr w Zielonej Górze, pracujemy w tej chwili nad projektem, który uzyskał uznanie ministra kultury i znalazł, proszę? Teatr jak?
Nie, chodzi o muzeum, ale jakiegoś na zdjęciu nie.
Aha.
A na zdjęciu.
No, a na zdjęciu.
Ale omawiamy, na zdjęciu muzeum.
No, ale Teatr w Zielonej Górze znalazł się też tej, na tej liście. W tej chwili przygotowujemy... przygotowujemy wniosek, ale muzeum też się znalazło, dlatego jest zdjęcie muzeum. Ponieważ też przygotowywaliśmy ten projekt od kilku lat, ma pozwolenie na budowę, pełną dokumentację, projekt rozbudowy Muzeum Ziemi Lubuskiej. I nie tylko, jeszcze mamy Krosno, projekty w Gorzowie, sakralne i na południu w Żaganiu zespół poaugustiański. To jest jedyny pomnik historii na liście z naszego regionu lubuskiego. Jeżeli chodzi o sport, w ubiegłym roku zakończyliśmy realizację kilku inwestycji, takich jak modernizacja obiektów, hotel, basen, kryty, sale konferencyjne, strzelnica. To są projekty, które były finansowane z lubuskiego regionalnego programu. W tym roku zostały rozliczone. W 2016 roku był realizowany obiekt jeździecki, przebudowa, rozbudowa hali. Także jeżeli chodzi o Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, razem do tego roku rozliczyliśmy 55 milionów. Także obiekt całkowicie przeszedł. To nie blichtr, tylko kapitalny lifting, kapitalny remont. No i w zakresie turystyki mamy w ciągu tych dwóch lat wspólne z mieszkańcami, bo trzeba było SMS-ować sukcesy, a mianowicie też dzięki naszej promocji, bo prowadzimy konsekwentnie duże kampanie promocyjne. Mamy trzech laureatów, Park Ujście Warty oraz Geopark i Szlak Kościołów Drewnianych zostały uznane cudami Polski. A dwa obiekty, bo w ubiegłym roku, nie, w tym roku, Geopark został wpisany na listę UNESCO. Wcześniej był wpisany park w Murzakowie. Także mamy już dwa obiekty wpisane na listę UNESCO. W ubiegłym roku otworzyliśmy Lubuskie Centrum Winiarstwa, o czym Państwo pisaliście. Sporo, za co dziękuję. No, jest to bardzo rozpoznawalny obiekt w całej Polsce. W Krakowie wszyscy się pytali, kiedy mogą przyjechać, go zobaczyć, bo nasi winiarze byli na międzynarodowych targach wina w Krakowie i opowiadali o tym. Mieliśmy już pierwsze winobranie i pierwsze święto młodego wina. W zakresie przedsiębiorczości. Trzy projekty mamy już pozytywnie ocenione i realizujemy misję na cały świat. Mieliśmy już w tym roku misję na Białoruś. Odbędzie się misja do Chin. Wróciła nasza delegacja z Chin, dzisiaj trochę niewyspana, bo się tam bardzo napracowali, przygotowywali właśnie tą misję, która się w przyszłym roku odbędzie, ale również nasz lubuski zespół pieśni tańca uczestniczył w międzynarodowym festiwalu, ale tańczył, widziałam, na całej trasie w Hongkongu, po drodze, gdzie się dało. Natomiast my współpracujemy ze strefą słubicko-kostrzyńską. Mamy 700 hektarów uzbrojonych terenów, olbrzymi potencjał eksportowy. Wykonaliśmy diagnozę w tym zakresie naszego potencjału. Jesteśmy przygotowani do tych misji. Także to będą też Emiraty Arabskie, Wietnam, Korea, Stany Zjednoczone, gdzie już mamy kontakty w Miami. Przedsiębiorcy wiadomo jakich branż, bo wspieramy inteligentne specjalizacje, to są biogospodarkę, wspieramy żywność, jakość życia, czyli też w obszarze zdrowia specjalizacje, no i tę branżę tradycyjną, w której jesteśmy znakomici, mam na myśli branżę informatyczną, motoryzacyjną, przemysł drzewny. Oczywiście są nabory zawsze otwarte. Te trzy projekty są dla mieszkańców. Będziemy też organizować u nas tutaj Forum Polska-Chiny, bo to my jedziemy, zapraszamy i potem musimy tu pokazać też w regionie. Mamy 700 hektarów do zagospodarowania, także żartów nie ma. Nie? Musimy mieć inwestorów, żeby się rozliczyć z efektów. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę z Kretą, odnowiliśmy też z krajem nitrzańskim, z Nitrą ma Zielona Góra, także z Kretą łączy nas Estrójka, bo akurat cały korytarz środkowoeuropejski kończy się w Chani.
Zanim przejdę do tej prezentacji, chciałam w uzupełnieniu, pani marszałek wspomniała już o naszych zakupach, jeśli chodzi o tabor. Na pewno musimy potwierdzić, że przez te ostatnie dwa lata zwiększyła się ilość pasażerów w transporcie kolejowym, co bardzo dobrze świadczy o tym, że po pierwsze standard przemieszczania się jest zdecydowanie korzystniejszy. W 2013 roku było to 2,5 miliona, w tej chwili już 2 miliony 900 osób korzysta z transportu kolejowego. Co jest też bardzo ważne, w roku 2016 uruchomiliśmy połączenie kolejowe w relacji Krzyż-Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn-Berlin-Lichtenberg oraz Zielona Góra-Frankfurt-Berlin-Lichtenberg, co też było bardzo oczekiwane przez naszych mieszkańców. Ważne jest też, żeby tutaj wspomnieć, że skrócił nam się czas przejazdu z Zielonej Góry do Wrocławia. Można już przejechać przez 2 godziny i 15 minut, a do Zielonej Góry do Poznania przez godzinę i 20 minut. Jest to też już, zaczynamy być coraz bardziej konkurencyjni, jeśli chodzi o transport drogowy, bo przecież za autostrady trzeba zapłacić. Też takim małym uzupełnieniem, jeśli chodzi o regionalny program operacyjny. Pani marszałek wspomniała już, że cały czas pędzimy, że pracownicy i w weekendy teraz pracują również, żeby to nadrobić. Na dzisiaj praktycznie, jeśli chodzi o stan kontraktacji, zmienia nam się każdego dnia, bo w tej chwili też prawie codziennie podpisujemy jakieś nowe umowy, bo były rozstrzygane konkursy. W końcu w zeszłym roku, przez ostatnie dwa lata, żeśmy ogłosili 83 konkursy. Jest to naprawdę dużo, na łączną kwotę prawie 2 miliardy złotych. W tym pozakonkursowe 18 i 25, jeśli chodzi o ZIT-y. Na dzisiaj kontraktacja sięga 9%. Co się zmieniło? Liderem to właściwie jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo ma w tej chwili już 23,5%, czyli jakby prawie 1/4 całej perspektywy ma już zakontraktowaną. ZIT Gorzów Wielkopolskich niewiele się zmieniło, bo nadal mają już 3 umowy podpisane na łącznie niecałe 3%. ZIT Zielona Góra ma 6 umów podpisanych na łączną kwotę 50 milionów. To jest 19,2%. Oczywiście deklarują, że będzie jeszcze więcej. Cały czas pracujemy. Okres sprawdzania projektów jest 3 dni formalna, 7 dni merytoryczna dla naszych pracowników. Jest to naprawdę bardzo duży wysiłek, żeby pracownicy to nadążyli realizować. Jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Wojewódzkich, tam najwięcej środków finansowych jest przeznaczonych. To jest jakby podsumowanie starej perspektywy. Ponad 364 milionów żeśmy zrealizowali, jeśli chodzi o modernizację, przebudowę czy budowę dróg. Ja się chyba już tu nie będę odpowiadał, pani marszałek już wspomniała. Tutaj mamy... No właśnie, tutaj nie będę już takich... Tutaj jest takie podsumowanie na rok 2015-2016. 110 inwestycji w dwóch latach, 4 obwodnice, 82 drogi na ciągach drogach. One były różnej długości. Czasami trzeba to zrobić na 3 kilometrach, czasami na 8, a różnie to bywa. Są zrealizowane 3 mosty. W 15 roku zrobiliśmy w Przetocznicy. To była część realizowana ze środków budżetu naszego województwa i 50% otrzymaliśmy z budżetu państwa. I 2 mosty w Skwierzynie i estakada również w Skwierzynie. Obwodnice, no właśnie, to wspomniałam, że była w 15 roku realizowana obwodnica Drezdenka, pierwszy etap, w 16 już drugi etap, czyli jest kontynuacja tych zadań. Również została zrealizowana obwodnica Jeziora i w tej chwili jest właściwie już na etapie odbioru obwodnica miejscowości Rzepin. Oczywiście każdy z Państwa wie, że obwodnice ułatwiają życie mieszkańcom, bo ten najcięższy ruch jest kierowany poza miejscowości. A w roku 2015-16 spore środki finansowe, ponad prawie 40 milionów przeznaczyliśmy na odnowy dawanikowe. Nie wszystkie zadania muszą być realizowane, przebudowy w 100% od wszystko, ale najważniejsze jest, żeby nawierzchnia była sukcesywnie remontowana, przebudowywana, tak żeby się udawało bardzo dobrze jeździć. Tu jest parę przykładów takich, jak wyglądały nasze drogi. Myślę, że to najlepiej obrazuje, a jak wyglądają na przykład w tej chwili. Więc jest to chyba zdecydowanie najkorzystniejsze dla mieszkańców i użytkowników tych dróg.
150,
a jaka droga, tak, numer. Największa w tej chwili realizowana jest inwestycja właśnie most w Skwierzynie, to jest na ponad 17 milionów. Ta inwestycja jest już na ukończeniu. Planujemy otworzyć ten most tak, żeby był przejezdny już w okresie w grudniu, w listopadzie, pod koniec listopada. Oczywiście tam jeszcze będą niektóre rzeczy kontynuowane, ale już będzie można korzystać z nowego mostu i tymczasowy most będzie można rozebrać. Dzięki temu, że to zadanie po przetargach miało sporo oszczędności, została też zrealizowana estakada zaraz za mostem w Skwierzynie, co dało taką fajną ciągłość realizacji tego zadania. Estakada około 6,1 miliona kosztowała. Oto jest właśnie ten nazw. Most. Już widać most stały w trakcie jeszcze realizacji. Takie podsumowanie, co właściwie daje nam budowa nowych czy modernizacja dróg, ale to chyba nie muszę wszystkim przypominać. Ja dziękuję bardzo.
Bym podsumował te 2 lata w ten sposób, że kończymy ten rok 2015, to jeszcze było zamknięcie starej perspektywy 2007-2013 dotyczące programów rozwoju obszarów wiejskich, gdzie zrealizowano, dokończono właśnie z tych pieniędzy 11 zadań inwestycyjnych w melioracjach, głównie wodnych, 37 ponad milionów złotych. I tutaj chciałbym zapewnić, że pieniądze wszystkie, które były przeznaczone w ramach PROW-u na melioracje, zostały wydane. Bo tutaj były takie zawsze na sesji sejmiku różne pytania radnych. Co się dzieje, że nie wydamy, nie zdążymy. Udało się to wszystko zrobić. I między innymi tu Pyrnik Klenica, bardzo ważny prawostronny wał rzeki Odry. Został tutaj zrealizowany kanał Głuchowski-Borkowski. To też jest tam w gminie Bojadła. Rzeka Biała Woda, to gmina Nowe Miasteczko, zbiornik w Małomicach. To są takie z tych inwestycji, które zostały z PROW-u zrealizowane, ale również duże przepompownie Ludzisławice i Witnica, to na północy województwa. Tutaj już dodatkowe środki były również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wspólnie tutaj z siedzącym ówczesnym prezydentem miasta Gorzowa podjęliśmy decyzję i został w końcu zakończony kanał Siedlicki. To też się udało wszystko zrealizować we współpracy. Tu pani marszałek też była w to mocno zaangażowana. To są takie te inwestycje, które miały znaczące tutaj dla regionu oddziaływanie. Ale to pani marszałek wspomniała, no ja podpisałem w swoim życiu największe pieniądze wspólnie z panem wtedy marszałkiem Gawlikiem z Banku Światowego. 460 milionów złotych umowa niedawno była podpisana. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że 240 milionów złotych na tutaj Słubice. Do końca tego tygodnia było składanie ofert. Zobaczę, jak to tam wygląda i chcemy w pierwszym półroczu przyszłego roku to rozstrzygnąć to wszystko i rozpocząć pracę w Słubicach. Także to jest dobra wiadomość. Udało nam się to dzięki tutaj też wielokrotnym wizytom przedstawicieli Banku Światowego, naszego ministerstwa. Również tutaj wspólnie z panią marszałek kilkakrotnie żeśmy rozmawiali z tymi przedstawicielami. To jest pożyczka Banku Światowego dla rządu polskiego, no ale nas to cieszy, że zostanie to zrealizowane. I następny etap, mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się rozstrzygnąć przetarg na nową sól, bo taka kolejność będzie i później jest Wężyska Chlebowo. Tu mamy 460 milionów, 100 milionów złotych mamy zabezpieczone również w naszym regionalnym programie operacyjnym i tutaj też już zostały przyznane po rozstrzygnięciach są dwie inwestycje, o których wspomniałaś pani marszałek, rzeka Nysa Łużycka, to też są wały w przewozie i też ogłosimy tutaj przetarg i również Kiełcz to jest zabezpieczenie tutaj w gminie Nowa Sól Wiejskiej wałów, bo tam jest taki odcinek ponad pół kilometra, bardzo niebezpieczny ewentualnie, bo też to grozi wylaniem aż na Nową Sól, a tam często i tą drogę wojewódzką później zalewa i tak dalej. To mamy rozstrzygnięte. Mamy w przygotowaniu kilka jeszcze dużych inwestycji, między innymi Nietkowice Będów, wspomniana rzeka Żarka, Struga Świebodzińska, tylko czekamy tutaj z pełną dokumentacją, żeby móc w ramach tutaj wystartować do naszego konkursu. To są takie najważniejsze rzeczy, które udało nam się w zakresie melioracji wodnych wykonać. Zespół jest dobry, powołaliśmy specjalny dział do obsługi właśnie tych inwestycji z Banku Światowego, bo taki był ich wymóg i to tutaj z naszych pieniędzy właśnie Urzędu Marszałkowskiego jest realizowane. Natomiast rozliczenie z PROW-u zostało dokonane i cieszy mnie to przede wszystkim, że udało nam się po pierwsze przygotować lokalne grupy działania, one otrzymały wsparcie na opracowanie właśnie swoich strategii rozwoju. Udało nam się w maju tego roku podpisać 10 umów, bo 10 lokalnych grup działania działa w naszym województwie. Nie mamy żadnej białej plamy w województwie. W Polsce jest takich sporo białych plam. 25 milionów euro zostało przeznaczonych na działalność lokalnych grup działania. Również wydaliśmy 74 miliony złotych na budowę, modernizację dróg lokalnych. Udało nam się to za jednym jakby zamachem dokonać, nie tak jak w innych województwach, gdzie teraz są różnego rodzaju problemy, jak to dalej z tym zrobić. Scalanie gruntów, pierwsze umowy, powiat sulęciński, gminy Krzeszyce i Słońsk. Rolnicy będą tu mieli przygotowane i scalanie tych gruntów i od razu drogi dojazdowe, rowy melioracyjne wykonane. To wszystko się dzieje i ten rok i przyszły, bo to są tak jakby dwuletnie umowy. I to spowodowało, że my jako PROW mamy 61 tam z drobnym kawałkiem kontraktacji, a więc tu żeśmy poszli trochę ostrzej. Było nam to trochę łatwiej, bo już mamy te pewne szlaki jakby przetarte. Tu jest inny troszkę stopień zaawansowania i przygotowania. I z tego się bardzo cieszę. Dziękuję pracownikom PROW-u za to, co się stało. Odnośnie programu, kiedyś on nazywał się program ryby, teraz rybactwo i morze. Tutaj niestety to dofinansowanie trochę jest słabsze, ale wspólnie jak i lokalne grupy działania, również wyłoniliśmy lokalną rybacką grupę działania po jeziorze Dobiegniewskie na północy naszego województwa, gdzie jest ta największa tak zwana rybackość, czyli ileś tych ludzi zatrudnionych związanych z rybactwem na 1000 mieszkańców. Tutaj 3 miliony euro ponad 12 milionów złotych, została podpisana umowa, no i też oni przystępują do działania. Mamy jeszcze dwie chętne jakby lokalne grupy rybackie, które czekają być może, że na nowe pieniądze jesteśmy przygotowani. Jeżeli takie pieniądze by się pojawiły, to również ogłosimy konkurs i liczymy na takie dość mocne wsparcie. Odnośnie rolnictwa, no to produkty tradycyjne, nasza lista produktów tradycyjnych, mamy ich 59. W tej chwili 5 kolejnych czeka na wpis ministra rolnictwa, a na właśnie te lata 2015-16 to 25 produktów zostało zarejestrowanych. Te pierwsze, niektóre one tam już słabo funkcjonują, ale wchodzą nowi producenci, którzy nie tylko traktują to jako hobby, ale też i zaczynają się utrzymywać, czyli taki drobny handel, drobny biznes. To nas bardzo cieszy i też bierzemy udział właśnie w takich...
W przyszłym roku, ja wejdę w zdanie, zrobimy Dni Województwa pod właśnie takim hasłem, jak smakuje lubuskie.
No, chcemy zaprezentować właśnie, tak, żeby jak najwięcej tych produktów z tej listy no, pokazać, żeby no, marzy nam się, że wszystkie były, ale postaramy się, żeby przynajmniej te 50, jak to mówią, w naszym województwie pokazać, żeby ludzie też zobaczyli, będzie to też mocno wyeksponowane. I tu różnego rodzaju perły właśnie otrzymują te produkty na targach Polagra Food, czyli targi poznańskie, nasze kulinarne dziedzictwo, lubuskie święto plonów, piknik nad Odrą. Wiele tych różnych działań tu promocyjnych zostaje związanych. Później mamy jeszcze wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. To też dodatkowe są takie pieniądze. Udało nam się 3 zbiorniki retencyjne, nieduże, wykonać i 22 km dróg prowadzących do pól. Sprawy łowieckie zostały uporządkowane. Również tutaj program powszechniania wśród rolników znajomości przepisów o ochronie zwierząt. Tu współpracowaliśmy z lubuskim ODR-em. No, ODR teraz przeszedł w tym roku pod ministra rolnictwa. No, zobaczymy, jak tutaj rolnicy poprzez Izbę Rolniczą ocenią działalność no, w tym półroczu i w następnym roku odnośnie porad rolnych. Koncesja na wydobycie kopalin, to też jest ważne. Zespół Parków Krajobrazowych, tu jedno zdanie chociaż, czyli była 14. edycja ogólnopolskiego konkursu Poznajmy Parki Krajobrazowe. To byli wszyscy gimnazjaliści, gdzie są parki krajobrazowe. Byliśmy organizatorem z całego kraju. To też jest ważne. I Departament Środowiska, to głównie aktualizacja programu ochrony powietrza dla Gorzowa i Zielonej Góry, a w tym roku opracowanie takich 3 dużych, ważnych dokumentów, aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. To jest złożone do Ministerstwa Środowiska. Czekamy również na opinię. Jeżeli tutaj będzie ona pozytywna, chcemy ten projekt, dokument skierować na najbliższą sesję sejmiku. I program ochrony środowiska został opracowany dla województwa lubuskiego i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego. Chcemy w połowie do 2022 roku, korzystając z różnych źródeł, żeby połowa tych wyrobów z azbestu została jakby usunięta. To są takie najważniejsze rzeczy w telegraficznym skrócie, które tutaj były realizowane. Dziękuję bardzo.
To jest właśnie przykład budowy, bo na SC za Sulechowem szło dobrze. Przed mostem koparka samobieżna wjechała, wyhamowała nasze temperamenty, także budują jest dobrze. 4 minuty, jak słyszałem, także
tak
w sumie bardzo skrótowo.
Na otwarcie ronda, wiem, że dziennikarze.
Jeżeli można, to zacznę od kultury i tutaj 2015 rok, to oczywiście wydane znaczne pieniądze w granicach przynajmniej około 3 milionów złotych. Czy dotyczy to rewitalizacji Teatru Gorzowskiego, Centrum Animacji i Kultury, Bibliotek Wojewódzkich, Wojewódzkich. Tu w głównej mierze rewitalizacja zabytkowego obiektu Biblioteki Wojewódzkiej Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Suma tutaj środków wydatkowanych w 2015 roku 485 000 zł. Jeśli chodzi o tradycyjnie, jeśli chodzi o finansowanie prac remontowych, konserwatorskich, zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru na obszarze województwa lubuskiego, tradycyjnie jak zawsze 1 000 000 zł. Również ten 1 000 000 będzie powielony w budżet w 2016 roku. Tutaj w 2016 roku do 4 etap rewitalizacji Teatru Gorzowskiego, Osterwy 2 000 000 zł, czy też modernizacja, rozbudowa, zmiany profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji i Kultury na 766 000 zł. W ramach edukacji zakończono projekt w medycznym studiu, remont i przebudowa związana z termomodernizacją budynku medycznego studium. Tutaj to jest około 1 300 000 zł. Jeśli chodzi o Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze, koszt inwestycji, którą zrealizowaliśmy w 2015 i 2016, to jest 430 000 zł. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Baminomoście, tutaj zakup samochodu do przewozu wychowanków na kwotę 150 000 zł. Chciałbym tutaj podkreślić, że również dzięki zarządowi pani marszałek akceptacji serwujemy liczne stypendia. Stypendia naukowe, twórcze, artystyczne i jeśli chodzi, to jest na kwotę 36 000, to jest 20 stypendystów, czyli stypendium 1800 zł, czy też na kwotę 420 000, 120 stypendystów na kwotę stypendium 3,5 tysiąca zł. Dodatkowo, jak Państwo wiecie, wszystkie uczelnie są nasze, w związku z tym dotacje bezpośrednie do uczelni, zarówno Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie, to jest 500 000, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Sulechów 200 000, czy też AWF, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej 200 000. Wszystko to jest związane z pokryciem i uruchomieniem nowych kierunków, między innymi dietetyka, fizjoterapia. W zakresie polityki społecznej, drodzy Państwo, mógłbym powiedzieć od przedszkola do seniora, czyli w rzeczywistości od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wsparcia finansowe dość znaczne. Oczywiście z głównym nastawieniem na osoby, które gdzieś przez różnego rodzaju zdarzenia losowe należą do wykluczenia społecznego. W związku z tym wsparcie tworzenia CIS-ów, czyli Centrów Integracji Społecznej. Tutaj środki, które przeznaczyliśmy, są dość znaczne. Tych organizacji powstało 2015-2016 razem około 12, to jest Goznisza, Szprotawa, Iłowa Żegańska, Żagań, Zwierzyn, Santok, Rzepin, Spierzynia, Zary, Żary, Gorzów Wielkopolski, Bogdaniec, Różanki, Łęknica, Wschowa. Chciałbym dodać jeszcze, że obok, powiedzmy sobie, dofinansowania CIS-ów, to również dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o rok 2015, to w ramach tutaj dofinansowanie miało miejsce w granicach 1 671 000. Jeśli chodzi o 2016, to jest dofinansowanie inwestycji 1 711 000. To jest konkretnie zrefundowanie kosztów budowy szybów windowych, koszty zakupu montażu urządzeń dźwigowych, a więc wszelkiego rodzaju windy, platformy pionowe, podnośniki zewnętrzne, krzesełka schodowe, koszty zakupu materiałów budowlanych koniecznych do wykonania pochylni, podjazdów, przebudowy otworów drzwiowych, czyli po prostu dostosowanie pomieszczeń do użytku dla osób potrzebujących, dla osób niepełnosprawnych. W ramach, tu już pani marszałek wspomniała, zakłady aktywizacji zawodowej to Szprotawa i na północy Kamień Wielki. Tu chciałbym powiedzieć, że koszty utworzenia przez 2015-2016, jeśli chodzi o Szprotawę, to jest 1 600 000. Jeśli chodzi o Kamień Wielki, tutaj koszt utworzenia tego zakładu to jest około 2 716 000. Myślę, że w zakresie sportu i kultury fizycznej Dżonków jest Państwu na pewno bardzo znany, ale chciałbym tutaj przede wszystkim wspomnieć o realizacjach boisk piłki plażowej, czy też powiedzmy sobie lubuskie siłownie pod chmurką. Tych siłowni przybyło nam w roku 2016 około 15. Wydatkowaliśmy na to około 160 tysięcy złotych. Oprócz tego, drodzy Państwo, jak wiecie, Igrzyska Olimpijskie, w Igrzyskach Olimpijskich startowało 5 Lubuszan. Brązowy medal tutaj Beaty Mikołajczyk, AZS AWF Gorzów, prawda. Poza tym Igrzyska Paraolimpijskie, tutaj mieliśmy, reprezentowało nas 18 zawodników i zgodnie z uchwałą Sejmiku przyznano nagrody finansowe za medal brązowy 10 tysięcy, srebrny 14 tysięcy, na złoty 20 tysięcy. Oprócz tego oczywiście stypendia sportowe, które również zostały wyasygnowane. Na ten cel przeznaczono w 2015-2016 roku 173 tysiące złotych i objęto 79 młodych sportowców. To tyle może tak bardzo telegraficznie i bardzo skrótowo. Jeżeli byłyby jakieś pytania, bardzo proszę. Oczywiście ten rok bardzo intensywny, jeśli chodzi o wdrażania programów edukacyjnych, o czym już wspomniała zresztą pani marszałek. Także.
Pierwsza, największe przedsięwzięcie realizowane przez Departament Geodezji to jest plan przestrzenny zagospodarowania województwa lubuskiego. Zarząd województwa jesienią tego roku przyjął projekt planu. Został on skierowany do konsultacji społecznych, w tym do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ale też do środowisk opiniotwórczych, do obywateli naszego regionu. Jest to związane z naszą obecnością w Unii Europejskiej. Również z uwagi na położenie geograficzne ten plan może być przedmiotem zainteresowania naszych sąsiadów za Odry i Zanysy Łużyckie. Planujemy zakończenie prac nad planem przestrzennym w pierwszym kwartale 2017 roku. Sprawa druga to w ramach polecenia pani marszałek i uchwały Zarządu Województwa z ubiegłego roku wykonaliśmy pracę, która pozwala nam na analizę obecnego i przyszłego potencjału wydobycia złóż kopalnianych o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego. Zarząd województwa w ubiegłym roku przyjął uchwałę w tej sprawie. W tym roku, jak Państwo pamiętacie, było wielokrotnie na sejmiku to przedmiotem dyskusji, dlatego to zarówno w planie przestrzennym są określone miejsca występowania potencjalnego, ale i rzeczywistego. Kopalni się tu węglu brunatnym i o złożach miedzi. Są one określone i możliwe do po zakończeniu i sporów, ale jednocześnie po decyzjach rządowych są możliwe te prace do podjęcia, zarówno poszukiwawcze, jak i wydobywcze. I ostatnia sprawa. Przyjęliśmy również regionalny projekt systemu informacji przestrzennej dla województwa lubuskiego. Został on zrealizowany w całości. W tej chwili o wiele łatwiej jest lubuskim dotrzeć do informacji, które są związane z planowaniem przestrzennym, obrotem nieruchomościami, sprzedażą tych nieruchomości, czy też posiadanymi nieruchomościami przez zarząd województwa. Jeżeli zaś chodzi o współpracę zagraniczną, jak Państwo wiecie, rok obecny jest rokiem 25, a więc rocznicowym dla nas podpisanego porozumienia między Polską a Republiką Federalną Niemiec w czerwcu 1991 roku, umowę o współpracy, dzięki której weszliśmy w projekty, którymi wcześniej nie byliśmy objęci. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz w ostatnich 2 latach, więc po pierwsze przygotowania do realizacji projektu Interreg między Brandenburgią, który wart jest 100 milionów euro, między Brandenburgią a Lubuskiem 70 milionów euro, to jest między, między Brandenburgiem a Saksonią, zakończyliśmy i kończymy rozliczanie poprzedniego okresu wsparcia. W roku bieżącym, roku 2015, w ciągu tych dwóch lat, po stronie polskiej uzyskały poparcie i wsparcie finansowe takie programy jak Wrak Polska Saksonia, Park Burzakowski na 1 200 000 000 euro, zachowanie walorów geologicznych Parku Burzakowskiego i współpraca miasta Żary i Weißwasser na 438 tysięcy euro, przygoda z Nysson na 2 685 tysięcy euro. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Międzynarodowej Województwa Lubuskiego i Brandenburgii, na którym będziemy zatwierdzali kolejne projekty. Taki komitet odbył się nie tak dawno między naszym województwem a Saksonią. Przyspieszamy procedurę wydawania środków finansowych z tych obydwu projektów. Ponadto, jak Państwo wiecie, o czym mówiła Pani Marszałek, współpracujemy z Kretą w Grecji. Nasza delegacja uczestniczyła w tym roku w marcu na targach żywnościowych. Mamy propozycję współpracy również przy udziale naszych dyplomatów i Pani ambasador w Grecji. Jak wspominała Pani Marszałek, byliśmy nie tak dawno z misją gospodarczą w Homlu i w Mińsku. O tyle jest to istotne dla nas, że po tym kontakcie nasi przedsiębiorcy są niezwykle zadowoleni, bo mają po kilku partnerów na Białorusi. A to oznacza otwarcie rynku dla Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, więc na Białoruś, Rosję, Kazachstan, Armenię i Kirgistan, a w części na Ukrainę. Jeżeli zaś chodzi o Ukrainę, misji w ciągu ostatnich trzech lat było kilka, w tym ostatnia, która była pod kierownictwem pani marszałek Elżbiety Polak. Chodziło tutaj o polsko-ukraiński festiwal partnerstwa w Lwowie. Wszystkie te misje są połączone nie tylko z prezentacją województwa lubuskiego, nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, ale też chcemy zgodnie z poleceniem pani marszałek i z tym, co przygotowywane jest w złożeniu marszałkowskim, żeby w następnym kroku z naszymi kontaktami politycznymi jechali również biznesmeni, ludzie kultury i ludzie związani ze sportem, ze wszystkimi przejawami aktywności naszego regionu, tym bardziej, że mamy świadomość tego, że to niskie bezrobocie, które mamy w województwie lubuskim, będzie powodowało zmianę naszej polityki. Między innymi po to byliśmy w Chinach porozmawiać na naszym rynku hurtowym tutaj w Zielonej Górze i w Gorzowie, ponieważ chcielibyśmy, ale żeby również dzięki naszym kontaktom i biznesmeni mogli eksportować swoje towary, a nie tylko żebyśmy zabiegali o inwestorów, którzy przyjeżdżali do naszego regionu, bo jak mówię, ten element będzie związany również z tym, ażeby to, co produkujemy tutaj w polskich przedsiębiorstwach, z polskim kapitałem, lubuskim kapitałem, mogło być sprzedawane za granicą zyskiem. I jak Państwo wiecie, również w tym roku organizowaliśmy 25 czerwca 2016 roku Dni Województwa Lubuskiego. Niezwykle malownicze miejsce, podobnie jak i 26-28 czerwca w Zielonej Górze Krainę Lubuską, Lubuska Kraina Nowoczesnych Technologii. Nie chcę zawracać więcej Państwu, zabierać więcej czasu, bo szefowa za chwileczkę zostawi nas tu i osierocia. My wtedy źle się bardzo czujemy i pojedzie na kole. No, szefowa nas tam nigdy nie odpuszcza, także my tutaj zawsze jesteśmy zwarci i gotowi. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Gdybym coś jeszcze mógł dać, bardzo chętnie, bardzo proszę.
Nasze sukcesy to na pewno ochrona zdrowia, trzecie miejsce, tak, kierunek lekarski, dostępność transportowa, to bardzo Zarząd Dróg Wojewódzkich skutecznie widać to realizuje. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, długotrwało, tak, te umowy. Na pewno nie osiągnęliśmy takiego natężenia ruchu pasażerów w porcie lotniczym. Widzieliście, to pokazałam, tak? W ubiegłym roku byliśmy portem zapasowym dla Ławicy Poznań, więc mieliśmy tych turystycznych pasażerów, tam było ponad 17 tysięcy, w tym roku już jest spadek, bo niestety nie jesteśmy tym portem zapasowym i nie osiągnęliśmy tego natężenia, no to jest uwarunkowane też środkami finansowymi i tym, co się w ogóle dzieje. To już wiecie, tak, o tym. Jesteśmy portem lotniczym przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze, który zarządza dwoma portami, Chopina i Babimost. I tu jesteśmy trochę ubezwłasnowolnieni, ale nie poleciliśmy w świat, niestety. No i nie pomimo lobbowania, wielokrotnych rozmów też z parlamentarzystami, wciąż nie ma decyzji dotyczącej budowy kompleksu energetycznego Gubin-Brody. No i też dla nas, można powiedzieć, w ciągu tych 2 lat jest porażką, nie tylko dla Lubuskiego, dla całej Polski Zachodniej. Dlatego zorganizowaliśmy tutaj debatę na temat Polski Zachodniej, żeby przypomnieć rządowi, że jest strategia Polski Zachodniej, że jest to dokument przyjęty przez rząd. A w strategii Polski Zachodniej mamy 8 projektów kluczowych. Te projekty też się znalazły w kontrakcie terytorialnym. No S3 jest jedynie zapisana jako numer 1 w rządowym programie od Świnoujścia do Lubawki, chociaż wiemy, że też było zagrożenie na tym odcinku Bolków-Lubawka. Zwalano na Unię Europejską, ale ostatecznie jest decyzja, co nas bardzo cieszy. To jest chyba największe osiągnięcie tych ostatniej dekady, można powiedzieć, w naszym województwie. Ale jeżeli chodzi o modernizację sieci energetycznych, miały być realizowane za 1 mld zł w naszym województwie. To wynikało ze strategii Polski Zachodniej. Tych 8 kluczowych projektów miało być wpisanych jako projekty pozakonkursowe, kluczowe do programów rządowych. No Odra, dużo się mówi, poseł Materna mówi dużo o Odrze, trzymam go za słowo, spotykam się też. Tydzień temu w poniedziałek rozmawialiśmy, że te projekty będą na Odrze realizowane. Jeżeli chodzi o poprawę żeglowności, no chociażby do 3 klasy, mówi się już o 4 klasie żeglowności. To jest niesłychanie ważne. Nie ma tych projektów w zakresie współpracy uczelni o znaczeniu ponad makroregionalnym, które też są w strategii Polski Zachodniej. No, wystarczy tych błędów, tak? Niezawinionych, nie moja wina, nie biorę na klatę.